wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na opowieść o tym, jak po 1918 roku wyglądał pejzaż polityczny Polski, skąd wzięły się partie i jak w odbudowującym się państwie ugrupowania polityczne funkcjonowały.
W II Rzeczypospolitej proszę sobie wyobrazić, że istniało około 211 partii politycznych.
Profesor Zdzisław Biegański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Część to były klasyczne efemerydy, czyli takie partie, które istniały krótki czas, ledwie zabłysły, za chwilę już zgasły. Ale też były takie partie, które funkcjonowały w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ja z reguły to życie polityczne staram się ograniczyć do charakterystyki sześciu podstawowych nurtów. Zaczynając od prawicy, będzie to właśnie głównie Narodowa Demokracja, ale przecież musimy pamiętać, że Narodowa Demokracja nie stanowiła jednolitej partii, tam było też wiele organizacji pomniejszych. Następnie chrześcijańska demokracja, to też taki trochę fenomen, dlatego że teoretycznie Polska katolicka, ta opcja powinna cieszyć się bardzo dużym uznaniem i dużymi sukcesami wyborczymi, a tak akurat nie było. Następnie była trzecia taka grupa, to wszystkie ugrupowania propiłsudczykowskie, czyli sanacja szeroko rozumiana, były bardzo liczne partie reprezentujące bardzo różne grupy społeczne. Dalej czwarty taki nurt to partie ludowe. Musimy pamiętać, że ruch ludowy, zwłaszcza w latach 20. był bardzo rozbity. Dopiero w latach 30. nastąpiła pewna koncentracja. I piąty nurt to właśnie partie socjalistyczne. Też tutaj było duże zróżnicowanie. Pamiętajmy, że tylko na przykład mniejszość niemiecka miała aż trzy partie socjalistyczne. No i wreszcie szósty nurt to ten nurt komunistyczny. Wiele z tych partii politycznych, które działały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, miało swoją kontynuację po roku 1989, kiedy to życie polityczne na nowo odrodziło się w pełni. Przypomnę Państwu, że w 90 roku, kiedy nastąpiła taka eksplozja powstawania różnych nowych opcji politycznych, w pewnym momencie też ponoć funkcjonowało 170 kilka partii politycznych, przedziwnych. Potem oczywiście sytuacja znacznie już uprościła się. Mamy do czynienia z nurtami, które dzisiaj funkcjonują w naszym życiu politycznym. Niektóre można porównać z partiami, które istniały w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Inne no jednak ze względu na ogromne zmiany cywilizacyjne, polityczne, inne jednak no, nie dadzą się tak wpisać w ten schemat tamtego okresu.
Pierwsze wybory w drugiej RP to jest 1919 rok, czyli już wtedy mamy partię. Skąd one się wzięły? Gdzie szukać źródeł tych głównych nurtów politycznych? Powstanie styczniowe, klęska?
Takim zasadniczym przełomem, czy okresem, w którym formowały się partie polityczne i w ogóle chyba nawet wtedy wykrowało się to pojęcie nowoczesnego narodu polskiego, łączy się przede wszystkim z drugą połową XIX wieku. To są właściwie ostatnie dziesięciolecia tego wieku i początek XX wieku. Właściwie to dzisiaj może nie sposób o tym mówić, ale taką pierwszą klasyczną partią polityczną, która wyczerpywała znamiona, to wszystkie te elementy definicji partii politycznej, chyba była Partia Robotnicza, Proletariat, która powstała w roku 1882, miała taki charakter rewolucyjny. Była to partia tego Ludwika Waryńskiego, skierowana głównie przeciwko zaborcy rosyjskiemu, ale także i oczywiście nastawiona na dokonanie rewolucji, tak jak to wówczas rozumiano. A później już zaczęły powstawać kolejne partie i tutaj znów chyba taki bardzo ważny moment to początek lat 90. Otóż na zjeździe w Paryżu w roku 1892 powstaje Polska Partia Socjalistyczna, której liderami stają się ludzie bardzo prominentni w okresie II Rzeczypospolitej, że wymienię chociażby tylko takie osoby jak Józef Piłsudski, nawet także i prezydent Mościcki przecież i Wojciechowski w jakiejś mierze otarł się nawet o tę partię. Limanowski, także naprawdę jest to taki, jak widzimy, taki garnitur pierwszych nazwisk z pierwszych stron. I w ruchu robotniczym, który jak widzimy tak pierwszy sformalizował się, wkrótce zaczęły się bardzo ostre podziały, które potem dały znać o sobie przez następnych kilkadziesiąt lat. Myślę tutaj o takim podziale bardzo wyrazistym na frakcję, która przyjęła jako priorytet dokonanie rewolucji społecznej i ona szła, maszerowała drogą, która doprowadzi do komunizmu, do partii komunistycznej, a z drugiej strony właśnie ten nurt socjalistyczny, który przyjął równolegle zabieganie o różne reformy społeczne, społeczne, ale jednak na plan pierwszy zaczął wybijać kwestie niepodległości Polski i walkę z zaborcą, którego uważano za najbardziej dotkliwego dla sprawy polskiej, to jest zaborcą rosyjskim. I to była właśnie ta grupa początkowo łączona z Józefem Piłsudskim.
No tak, ale wspomina pan, jedna partia lata 80., kolejna partia lata 90., czyli tak naprawdę musiało upłynąć całe pokolenie, żeby po powstaniu styczniowym podjąć jakąś działalność, podjąć jakąś
inicjatywę. Tak, no tutaj dotykamy wielu takich elementów dyskusyjnych, które pojawiają się zawsze w takich debatach Polaków na temat w ogóle sensu powstań narodowych, ich oceny, ich skutków. Tutaj ja bym się tu na razie tylko co ograniczył do stwierdzenia, że z jednej strony wszystkie te powstania w swoim bezpośrednim rezultacie oznaczały jednak pewien regres dla sprawy polskiej, bo zobaczmy, insurekcja kościuszkowska spowodowała ostateczny upadek państwa. Powstanie listopadowe z kolei de facto zlikwidowało autonomię Królestwa Polskiego, zaś po powstaniu styczniowym mamy do czynienia ze wzmożoną rusyfikacją i w ogóle represjami na wielką skalę i w ogóle takim czasowym zanikiem politycznego ruchu polskiego. Ale z drugiej strony taki pogląd jest też nieuprawniony, bo jednak te powstania budowały taką mocną wolę, budowały po prostu jedność narodową, skierowano wyraźnie przeciwko zaborcy i te klęski po prostu uczyły, a jednocześnie dawały perspektywę na przyszłość, tak bym to posłów wtedy oceniał. A niewątpliwie klęska powstania styczniowego na jakiś czas zatrzymała te wszystkie inicjatywy, takie bezpośrednie, to znaczy myślę tu o walce zbrojnej, niepodległość i skierowała uwagę najbardziej oświeconych grup polskich na budowę właśnie tej tożsamości narodowej, na umacnianie polskości. Bo przecież my dyskutujemy o Polsce, o Polakach, traktując, że to jest jakby zjawisko oczywiste, a to nie było takie oczywiste w XIX wieku. Właściwie w XIX wieku pojęcie polskości było ograniczone do głównie elit. Wiemy, że Polska od wieków przyjęła z taką strukturę społeczną stanową i tak naprawdę polskość łączona była tylko z jednym stanem, czyli stanem szlacheckim. On był wprawdzie bardzo liczny, bo nawet ocenia się, że tak około 10% ogółu społeczeństwa, no ale to jednak było wciąż bardzo mało i trzeba było przede wszystkim wychować w takim duchu polskim po prostu rzeszę chłopów. I to się udało. To była właśnie ta praca organiczna, ta praca u podstaw, cały ten nurt pozytywistyczny, który postawił na oświatę, która łączyła się z umacnianiem polskości. I tutaj może tylko jeden przykładem posłużę się takim bardzo charakterystycznym. Najtrudniejsze warunki mimo wszystko dla Polaków, z tym, że myślę o tych warunkach politycznych, powstały w zaborze pruskim, a zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec, kiedy zwyciężył taki potężny pangermanizm skierowany przeciwko mniejszościom narodowym, a Polacy stanowili największą mniejszość narodową w zjednoczonych Niemczech. Więc ten nacisk niemiecki był wtedy ogromny, rozpoczęły się różne formy germanizacji, które powszechnie znamy. I właśnie w tych warunkach Polacy wytworzyli tak wspaniałą samoorganizację właściwie, która no przede wszystkim obejmowała różnego rodzaju towarzystwa gospodarcze, banki, no bazar, domy polskie, różnego rodzaju organizacje o charakterze religijnym, katolickim, że to spowodowało, iż Polacy obronili swój stan posiadania, a nawet według badań historyków udało się w końcu XIX i na początku XX wieku wykupić więcej ziemi z rąk Niemców na terenie Wielkopolski niż Niemcy przejęli po Polakach, mimo że przecież dysponowali potężnymi subsydiami, funduszami kierowanymi właśnie na ten cel, między innymi przez rząd centralny w Berlinie.
Jeśli mówimy o okresie międzywojennym, no to...
Doktor Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Bez wątpienia pojawiają się takie nazwiska jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, jak Daszyński, jak Wincenty Witos, jak Paderewski, jak Haller. A więc mamy tu cały przekrój polityczny od lewicy po prawicę, od nurtów socjalistycznych poprzez nurty ludowe, aż po nurty prawicowe, czyli narodową demokrację. Historyk, opisując te nurty polityczne II Rzeczpospolitej, często używa takiego określenia mozaika polityczna. I rzeczywiście tamta scena była znacznie bardziej rozdrobniona, składająca się z znacznej liczby ugrupowań politycznych, które różniły się ze sobą, ale również wzajemnie się zwalczały. Musimy pamiętać, że ta mozaika polityczna przekładała się również na mozaikę narodowościową, która również wydawała z siebie różnego rodzaju ugrupowania i nurty polityczne. Druga Rzeczpospolita nie była jednorodna narodowościowo, tak jak dzisiejsza Polska, ale składała się z różnych narodowości, mniejszości narodowych, gdzie oprócz Polaków mieszkali również Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie i wiele, wiele innych narodów, które już nie były tak liczne jak te wcześniej przeze mnie wymienione. I każda z tych narodowości również miała swoje ambicje polityczne, chciała osiągać jakieś zamierzone przez siebie cele, w związku z tym na tej scenie politycznej bardzo dużo się działo. Partia, jak również w dzisiejszych czasach, wyznacza sobie cele, ale również wyznacza sobie punkty odniesienia, a więc również swego rodzaju negatywne punkty odniesienia, czyli kreuje pewnych przeciwników czy nawet wrogów. W związku z tym te spory polityczne, które były widoczne w czasie II Rzeczpospolitej, były bardzo żywiołowe czy nawet można powiedzieć gwałtowne, czego najdobitniejszym przykładem jest chociażby tragiczna śmierć prezydenta Narutowicza.
Kontynuujmy ten wątek temperatury sporu. On był porównywalny z tym, co dzisiaj widzimy, te ostre dyskusje, czy był znacznie bardziej gorący?
Patrząc i mówiąc o dzisiejszych sporach politycznych, my często oburzamy się, że są one gorszące, że są one bardzo brutalne, ale jeśli porównamy je ze sporami politycznymi II Rzeczpospolitej, to okazuje się, że dzisiaj mamy Wersal, że dzisiaj one są bardzo łagodne, aksamitne wręcz. Wówczas na wiecach politycznych często odwoływano się nie tylko do siły argumentu, ale również do argumentu siły. W ruch szły pięści, kastety, często również noże czy pistolety. W związku z tym, jeśli pochylimy się nad źródłami, nad różnego rodzaju sprawozdaniami czy meldunkami sytuacyjnymi, opisującymi różnego rodzaju zajścia w kraju, czy nawet tutaj w regionie, widzimy, że tych sporów siłowych było bardzo dużo. Ta temperatura walki politycznej była bardzo gorąca i wzajemnie różnego rodzaju ugrupowania starały się zwalczać nie tylko właśnie za pomocą argumentu, nie tylko za pomocą swoich przedstawicieli, czy to w samorządach, czy w parlamencie, ale również na ulicy poprzez różnego rodzaju działania niezgodne z prawem, używając do tego różnego rodzaju bojówek, co było zjawiskiem powszechnym, ale nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie można powiedzieć, bo był to specyficzny okres, który był pokłosiem I wojny światowej, gdzie społeczeństwo uległo militaryzacji, uczestniczyło w tych działaniach zbrojnych, w konfliktach zbrojnych wynikających z I wojny światowej i te doświadczenia później przenosiło również na kolejne lata. My często idealizujemy ten okres międzywojenny, ale nie bierzemy pod uwagę właśnie tego typu zjawisk, które były dość powszechne.
Wincenty Witos, chłopi, czytajcie, rozważcie i postanówcie.
Ten, co czyta, i to nie tylko pismo partyjne, często nad wyraz głupie i nienawiścią ziejące, rojące się ponadto od oszczerstw i paszkwilów wszelkiego rodzaju, niezawodnie wyrobi sobie sąd, tak o rzeczy, jak też i o ludziach. A mając ten sąd wyrobiony, będzie znał swoje interesy i będzie wiedział, w czyje ręce je złożyć, z kim i przeciw komu chodzić. To nikomu nie ubliża, że nie chcąc czy nie mogąc sam czegoś zrobić, powierza to komu innemu, i to rozsądnemu i zaufanemu. Natomiast przynosi wtedy niepowetowaną szkodę, gdy wybiera sobie na przedstawiciela swoich interesów pierwszego z brzegu, narzucającego się demagoga, głupca lub oszusta.
Ruch Ludowy.
On w takiej formie zorganizowany.
Profesor Zdzisław Biegański.
Pojawia się w formie partii politycznych, pojawia się w latach 90. XIX wieku, głównie w rejonie dzisiejszej Polski Południowo-Wschodniej, a więc Rzeszów, to okolice są, Galicja w ogóle to jest taka macierz dla rozwoju tych ruchów. To wiąże w jakiejś mierze też ze specyfiką w ogóle uwłaszczenia chłopów w zaborze austriackim. Powstało tam wiele problemów, których ewentualne rozwiązanie mogło być domeną działalności działaczy chłopskich. Stąd właśnie w roku 1893, a chociaż w zasadzie liczymy początek dla Ruchu Ludowego od roku 1895, od zjazdu w Rzeszowie, kiedy po prostu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
No tak, ale to też łatwo zauważyć, że od uwłaszczenia w zaborze austriackim do właśnie lat 90. znów upływa kilkadziesiąt lat. Te procesy trwają bardzo, bardzo długo. Czy to znaczy, że te 90% społeczeństwa, które nie było obywatelami, no bo chłop pańszczyźniany nie był obywatelem. W zasadzie kim był?
No, poruszamy tutaj dosyć skomplikowaną materię. W ogóle takie spojrzenie na społeczeństwo najpierw Rzeczypospolitej, potem w okresie zaborów, który dostarcza oczywiście pola do bardzo różnych interpretacji. To nie jest wszystko takie oczywiste, że był taki bardzo ścisły podział na stany i akurat stan chłopski był de facto pozbawiony praw. Właściwie no, stanowi tak zwaną masę poddańczą, pracującą na rzecz posiadaczy ziemi, na głównie szlachtę posesjonacką. W rzeczywistości występowało i tutaj dosyć duże rozwarstwienie wśród chłopów, dosyć duża była polaryzacja, bardzo różne grupy i także takie, które posiadały ziemię, które opłacały jedynie czynsz jako formę powinności feudalnej. Były także grupy osadników pochodzące z zachodniej Europy, które korzystały ze specjalnych praw, że tutaj możemy chociażby wspomnieć ludność bamberską. Niedawno w muzeum w Poznaniu właśnie takim Bambrów i można było się zapoznać z ich kulturą i z ich ówczesnym położeniem. Także to było dosyć skomplikowane i ten proces nie przebiegał tak, powiedziałbym, w sposób taki bardzo wyrazisty. To był długi okres, gdzie właśnie kształtowały się te postawy, ale niewątpliwie podstawą był język, była religia, było jednak stopniowe uświadomienie sobie, że bez własnego państwa, bez po prostu wybicia się na niepodległość, niemożliwy będzie dalszy postęp i rozwój.
A ruch narodowy?
No właśnie, tu dotykamy kolejnego nurtu bardzo ważnego, który potem w okresie II Rzeczypospolitej będzie takim nurtem politycznym wiodącym, a mianowicie ruch narodowy. No, początki sięgają lat 80. XIX wieku, najpierw Liga Polska, rok 1883, potem przekształcone w Ligę Narodową, mająca wielu wspaniałych teoretyków, organizatorów, że chociażby wymienię Romana Dmowskiego, czy Ludwika Popławskiego i wiele innych osób, która no, sformułowała taki program dla nowoczesnego Polaka. Zakładał on właśnie przede wszystkim to unarodowienie. A więc właśnie to zaszczepienie polskości szerokim grupom społecznym, między innymi poprzez oświatę. Jednocześnie ten ruch wykreował określoną interpretację przeciwników polskości czy sprawy polskiej. I tutaj możemy zauważyć, że jedno, no bo to jest też taki element dyskusji, czasami zwłaszcza się z ludzi związanych ze zwolennikami Piłsudskiego, pojawiały się takie zarzuty, że ruch narodowy no, był prorosyjski, że tak właściwie to tak bezpośrednio odrzucał walkę o niepodległość. To nie jest do końca prawdziwe, bo od samego początku jako główny punkt programowy wybijano walkę o niepodległość państwową. Z tym, że później w dalszych latach, myślę tutaj o przełomie XIX i XX wieku, uznano, że na razie ten postulat jest nierealny. I ponadto stopniowo zaczęto inaczej określać tego głównego przeciwnika. Najpierw był to rosyjski carat, to dosyć powszechny pogląd wśród polskich polityków tego czasu, ale narodowa demokracja jednak stopniowo doszła do wniosku, że największym takim zagrożeniem dla Polski są Niemcy, a więc i Niemcy, którzy pod względem cywilizacyjnym stoją wysoko i oni mogą w sposób skuteczny zwalczać polskość. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to uznano ją, że jest to kraj pełen sprzeczności, w sumie zacofany pod względem cywilizacyjnym. Rosjanie stoją według tych poglądów, o których mówię, niżej niż Polacy i z tego względu to zagrożenie jest jakby mniejsze. No ponadto akurat koniec XIX wieku, początek XX wieku, to szerzenie różnych uniwersalnych ideologii, między innymi panslawizmu, który stał się dosyć modny w naszym regionie, jeszcze bardziej może w Rosji. Mianowicie chodziło tutaj o znalezienie jakichś wspólnych celów, jakiegoś wspólnego mianownika dla Słowian, przeciwstawienie ich Niemczyźnie. No i tak naturalną rzeczą było, że najsilniejszym państwem słowiańskim była Rosja. Stąd też ta koncepcja, żeby u boku Rosji, u boku cara szukać jakiegoś porozumienia, które też i sprawę polską postawi w nowym, bardziej korzystnym świetle. Nie zakładano więc wtedy bezpośrednio walki o niepodległość ze względów na takich, powiedziałbym, sytuacyjnych.
Pragmatyzm.
Tak, to był rzeczywiście pragmatyzm, który oczywiście w każdej chwili mógł ulec zmianie. Piękny przykład stanowi czas I wojny światowej, kiedy właśnie te koncepcje będą się stopniowo zmieniać.
czy takim przejawem militaryzacji, czyli tego, co przyniosła z sobą pierwsza wojna światowa, był fakt, że przedstawiciele czy członkowie danej partii nosili umundurowanie? To
tak,
było powszechne.
Tak, tak, no, powszechne, no, możemy powiedzieć, że zarówno
dr Krzysztof Osiński.
Swoista popularność ruchów z jednej strony komunistycznych, z drugiej faszystowskich czy narodowo-socjalistycznych w Europie nie jest przypadkiem. To jest właśnie spuścizna tej militaryzacji rewolucyjnych nastrojów, które eksplodowały w czasie pierwszej wojny światowej i później w kolejnych latach, które były następstwem pewnego rozczarowania następstwami tej wojny. Nowy porządek, który zaistniał w Europie, narzucanie pewnych rozwiązań, no nie wszystkim się podobało. A w związku z tym pewne nurty polityczne czy ruchy partyjne, polityczne starały się te nastroje zagospodarować dla własnych celów. Komunistom w Rosji udało się te nastroje już w trakcie pierwszej wojny światowej zagospodarować. W wyniku rewolucji bolszewickiej przejęli władzę i w kolejnych latach starali się tego typu rewolucje rozszerzać również na inne kraje. To, co zostało zastopowane w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, co doskonale wiemy. Ale planem bolszewików było zalanie całej Europy ideologią komunistyczną i rozszerzenie swojego panowania na cały kontynent. To się nie powiodło, ale również spowodowało pewien odpór z drugiej strony i powstawanie bojówek, które ścierały się z komunistami. Musimy pamiętać, że podobne rewolucje wybuchały jak w Rosji, wybuchały również w innych krajach, w Niemczech, na Węgrzech. W związku z tym powstawały różnego rodzaju bojówki, różnego rodzaju organizacje. Jednym się udało przekształcić i zorganizować w jakiś masowy ruch, przejmować władzę w kraju, w innych państwach to się nie udało. No, przejawem jest chociażby powstanie włoskiego faszyzmu czy niemieckiego narodowego socjalizmu, które również w późniejszych latach prowadziły swoistą ekspansję, próbowały jak gdyby rozszerzać swoje wpływy na inne kraje, ale również inspirowały ludzi w innych krajach do prowadzenia działalności politycznej. Wiele osób wzorowało się na tych ruchach i ulegało swoistej fascynacji. No, warto chociażby wspomnieć, że przywódcy Wielkiej Brytanii, zarówno król, jak i późniejszy premier Winston Churchill, wypowiadali się bardzo ciepło na temat faszyzmu i postrzegali Mussoliniego jako zbawcę Europy. O tym się dzisiaj wstydliwie nie mówi, czy stara się nie dostrzegać, ale rzeczywiście Europa w okresie międzywojennym do pewnego czasu ulegała pewnej fascynacji włoskim faszyzmem i przemianami, które Mussolini wprowadzał we Włoszech. To dzisiaj jest zaskakujące dla wielu osób i jest wstydliwe również dla krajów, które takim fascynacjom ulegały. Wielu przywódców europejskich mówiło o Mussolinim, mój przyjacielu. Krajów demokratycznych, które nie ulegały jakimś wpływom. I dopiero później, jak gdyby poprzez również pryzmat II wojny światowej, ta optyka się zmieniła i dzisiaj zupełnie inaczej postrzegamy pewne zjawiska historyczne niż postrzegane były wówczas. One były postrzegane zupełnie inaczej niż w czasach nam obecnych.
W 1918 roku, mimo różnic, mimo konkurowania pomiędzy sobą i programów partyjnych, i działaczy partyjnych, i samych partii, nagle to zaczyna współgrać. PPS-owcy organizują to, co można zorganizować w Polsce, natomiast przedstawiciele narodowej demokracji potrafią zadbać o polskie interesy w dyplomacji na terenie Zachodu. To tak zagrało, bo to był wyjątkowy moment.
Samo odrodzenie, odzyskanie niepodległości, listopad 1918 roku, to był właśnie taki triumf, właściwie powszechny, bo trudno upatrywać wśród polskich ugrupowań politycznych jakieś liczące się odłamy nie przyłączyłyby się do tego ogólnego entuzjazmu. No wyjątek mogli stanowić wtedy też w sumie raczkujący jako byt polityczny komuniści, którzy przyjęli strategię międzynarodowej rewolucji i uważali, że hasła narodowe, hasła niepodległościowe mogą przeszkadzać internacjonalistycznym, proletariackim zrywie. Uważano, że po prostu to w jakiejś mierze niepodległość, te hasła niepodległościowe odciągają robotników od rewolucji, dzielą ich według kryteriów narodowościowych, a tego tutaj zamierzano uniknąć. Znamy to słynne hasło, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Natomiast wszystkie, no ale to był margines, to przecież ruch komunistyczny w okresie II Rzeczypospolitej maksymalnie mógł liczyć na poparcie gdzieś mniej więcej około 50, no góra 70 tysięcy zwolenników. Nie mówię o członkach partii, bo ta partia była w ogóle nieliczna. Mówię o różnych grupach, które sympatyzowały z tym kierunkiem. Natomiast pozostałe wszystkie partie polityczne powitały moment wskrzeszenia państwa niezwykle entuzjastycznie. Tutaj jest bardzo wiele takich świadectw tych dni listopadowych, świadczących właśnie o tym niesłychanym zrywie patriotyzmu, takim w eksplozji właśnie, można powiedzieć, patriotyzmu. Kto nie przeżył tych dni, ten nie przeżył największej szczęśliwości w swoim życiu, napisał pierwszy premier rządu polskiego Jędrzej Moraczewski. Premier, który objął tą funkcję w listopadzie 1918 roku. Natomiast tutaj chyba nie można tutaj dostrzegać jakichś większych różnic. Natomiast wkrótce już pojawiły się oczywiście bardzo ostre polemiki dotyczące tego, kto miał większą zasługę, kto prawidłowo postępował, jeżeli chodzi o tą zasadniczą linię polityczną danej partii. I te spory trwały przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, natomiast w zmienionej sytuacji po II wojnie światowej nadal te spory de facto funkcjonują w różnych podręcznikach, w różnych publikacjach autorów, głównie historyków. I tutaj zderzają się jak gdyby dwa główne nurty, dwa główne stanowiska, mianowicie właśnie to stanowisko narodowej demokracji, które to głównie skupiało się na tych elementach jakby zewnętrznych, które miały zadecydować o odzyskaniu niepodległości, a więc zwycięstwo Zachodu z bardzo dużym udziałem Stanów Zjednoczonych, Ameryki w czasie I wojny światowej, następnie ogromna aktywność dyplomatyczna, zwłaszcza w czasie konferencji wersalskiej, która decydowała de facto o przebiegu co najmniej granicy polsko-niemieckiej, w ogóle o kształcie państwa polskiego. Natomiast druga ta koncepcja to koncepcja, która kiedyś była określana jako koncepcja, powiedzmy, lewicowa. Dzisiaj chyba bardziej popularne jest określenie, że w sposób koncepcja związana z Piłsudskim, a więc piłsudczykowska, skupiająca jednak dosyć szerokie grono zwolenników, od właśnie socjalistów, aż po nawet konserwatystów, którzy mniej więcej mieli w tym momencie podobny tok myślenia. I tutaj była mowa o tym, że jednak ta niepodległość była możliwa głównie dzięki wysiłkowi narodu polskiego, społeczeństwa polskiego, dzięki wielkiej aktywności tych właśnie grup politycznych, które bezpośrednio zaangażowały się w walkę o sprawę polską, w tym także zbrojną. A tutaj widzimy, że zasługa główna przypada Piłsudczykom, bo to oni jednak byli inicjatorami powstania różnych organizacji wojskowych, od Legionów, poczynając na POW, konspiracyjnej organizacji kończąc. Tutaj w tym zakresie akurat zasługi narodowców były zdecydowanie mniejsze.
A jak na tej mapie różnych konfliktów w dwudziestoleciu międzywojennym wyglądał konflikt między lewicą a prawicą, no mówiąc konkretnie między PPS-em a Narodową Demokracją?
Ten konflikt był uwarunkowany już, czy jego geneza tkwi w XIX wieku, w walce o niepodległość Polski, gdzie te tradycje były zupełnie inaczej sytuowane. Inaczej szukano rozwiązań problemów, inaczej lokowano nadzieję na odzyskanie niepodległości i te drogi rozchodziły się, co powodowało również naturalną rywalizację, czy nawet można powiedzieć konflikt pomiędzy tymi dwoma nurtami, który z czasem zaczął się pogłębiać. Jedni drugich oskarżali o różnego rodzaju przewinienia, różnego rodzaju odstępstwa od normy. Endecja oskarżała PPS o komunizowanie, uleganie radykalnym nastrojom. Natomiast druga strona starała się Endecję zohydzać, przypinając jej łatkę właśnie faszystów, różnego rodzaju skrajnych ruchów w drugą stronę. Również starano się przypinać łatkę antysemityzmu, a więc takiego nietolerancyjnego, bo ten wymiar antysemityzmu miał też zupełnie inny wydźwięk niż mamy dzisiaj, tak? Bo dzisiaj my często te spory antysemickie postrzegamy przez pryzmat Holokaustu. Natomiast musimy pamiętać, że okres międzywojenny to jeszcze czasy przed Holokaustem. W związku z tym one miały inny wydźwięk i również musimy pamiętać o tym, że antysemityzm w międzywojennej Polsce nie miał charakteru rasowego. Taki jak w Niemczech III Rzeszy, gdzie panował narodowy socjalizm, który wprost traktował Żydów pod względem rasowym, a więc podwaliny tego antysemityzmu politycznego w Polsce, który między innymi był widoczny w działaniach Narodowej Demokracji, on miał raczej genezę gospodarczą, kulturową. Natomiast wracając do tematu, to można powiedzieć, że te spory, które istniały w międzywojennej Polsce, one były bardzo skomplikowane, bo chociażby walka między lewicą a prawicą, umownie nazywaną, bo również możemy tutaj rozkładać na czynniki pierwsze i dyskutować, co jest lewicą, co jest prawicą, ale one trwały również chociażby w obrębie mniejszości narodowych, bo to nie jest tak, że dajmy na to tylko prawica, którą umownie zredukujmy do narodowej demokracji, była antysemicka, tak? Bo również po lewej stronie sceny politycznej możemy nurty niechętne Żydom znaleźć. Ale również, żeby jeszcze bardziej skomplikować tę opowieść, możemy powiedzieć, że w obrębie środowiska żydowskiego również był przecież podział na prawicę, na lewicę. Również między sobą się te nurty ścierały, kłóciły, zwalczały. W związku z tym to nie jest wcale prosta, łatwa opowieść o tym, jak scena polityczna II Rzeczpospolitej wyglądała.
W takim razie mamy 1918 rok i pierwsze wybory 1919. Jak wygląda krajobraz? Przecież na każdej granicy jeszcze są konflikty.
A no właśnie, to jednak trzeba bardzo docenić wtedy jeszcze tymczasowego naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego.
Profesor Zdzisław Biegański.
Który musiał w jakiejś mierze, no nie sam oczywiście, wspomagany przez bardzo wielu ówczesnych Polaków wybitnych, miał się wymyślić strategię w ogóle dochodzenia do powstania tego pełnowymiarowego organizmu państwa polskiego. Przecież nie było właśnie nic, nie było ani ustroju, nie było przecież granic, wszystkie granice miały charakter otwarty i to żadna w tym momencie nie była ustabilizowana. Były ogromne różnice z kolei międzydzielnicowe, jako też scheda w jakiejś mierze po zaborcach. Bardzo dużo zależało od państw zwycięskich w czasie I wojny światowej, a więc od jakiegoś umiejętnego procedowania dyplomatycznego. I to wszystko trzeba było jakoś przemyśleć. No ale przede wszystkim na początek organizacja państwa, czyli ustawa zasadnicza, która by uformowała podstawowe instytucje działające w tym państwie, które mogłyby dokonywać dalszych przemian. I tutaj Piłsudski wykazał się ogromną przenikliwością. Właściwie to natychmiast po ukonstytuowaniu tego pierwszego rządu, pomijam epizod lubelski, bo jednak trzeba pamiętać, że między 6 a 7 listopada powstał taki pierwszy rząd Polski Niepodległej Ignacego Daszyńskiego pod jego przewodnictwem jako premierem, ale rząd ten nie został ostatecznie zaakceptowany przez dużą część stronnic politycznych i wkrótce zakończył misję i ostatecznie jako taki pierwszy powszechnie uznawany rząd uznaje się rząd Jerzego Marczewskiego, który został powołany 18 listopada 1918 roku. I Jerzy Marczewski był w ogóle Piłsudczykiem, był inżynierem, bardzo w ogóle zdolnym człowiekiem i jednocześnie kapitanem. Brygadier Piłsudski wezwał go do siebie, premier stanął na baczność, zameldował się komendantowi i komendant wyznaczył mu pierwsze zadanie. Mianowicie ma w ciągu 10 dni opracować ordynację wyborczą do Sejmu Państwa. No i po 10 dniach Jędrzej Moraczewski zameldował wykonanie zadania. Powstała ordynacja, którą możemy uznać śmiało jako ordynację bardzo demokratyczną, bardzo tak nowoczesną, która no między innymi na przykład dawała pełnię praw wyborczych paniom, kobietom. Polska stanęła tutaj, można powiedzieć, w awangardzie, jako jedno z pierwszych w ogóle państw, wyprzedziła między innymi Wielką Brytanię, Francję i wiele, wiele innych państw pod tym względem. No ponadto przewidywano to prawo bardzo powszechne, oparte o te znane przymiotniki świadczące o pełnej demokratyczności wyborów. I wybory miały odbyć się dość szybko, bo już w końcu stycznia 1919 roku, chociaż sytuacja była niesłychanie skomplikowana, bo nie był przesądzony kształt terytorialny państwa i nie było wiadomo, na jakim obszarze tak naprawdę te wybory odbywać. A tym bardziej, że jednak plany terytorialne były bardzo ambitne. Myślano o państwie rozległym i dlatego też ponieważ ordynacja przewidywała podział Polski na kilkadziesiąt okręgów, obejmowano tymi okręgami także ziemie, które wówczas nie znajdowały się pod polską administracją. Więc albo były na przykład częścią zaboru pruskiego, albo leżały na wschodzie, gdzie, jak wiadomo, toczyły się wtedy walki na przykład z Ukraińcami, a bardziej na północ już de facto z bolszewikami, więc trudno było tam myśleć o zorganizowaniu wyborów i tak naprawdę postanowiono te wybory ograniczyć tylko do 30 kilku okręgów, 33 okręgów bodajże na terenie Polski Centralnej, a więc tutaj Warszawa, Łódź, Kraków, gdzie to było po prostu możliwe. Przyjęto też taką strategię, że później będą odbywać się wybory uzupełniające w tych częściach przyszłej Rzeczypospolitej, gdy sytuacja tam się ustabilizuje, kiedy po prostu będzie to możliwe i posłowie zasilą automatycznie Sejm. Oprócz tego jeszcze dopuszczono też tej ordynacji takie tymczasowe rozwiązanie, że uznano na czas określony mandaty posłom polskim, którzy zostali wybrani do parlamentów państw zaborczych, a więc jeszcze tuż przed wybuchem wojny. Na przykład chociażby mandaty posłów reprezentujących Bydgoszcz i okolice. Te akurat ostatnie wybory pruskie odbyły się w roku 1912 i postanowiono właśnie taką grupę posłów dopuścić do Sejmu. Później mieli oni ustąpić i mieli być zastąpieni po już wyborach. No i do samych wyborów tutaj nie sposób długo o tym mówić, w końcu są na ten temat bardzo liczne opracowania, ale same wybory zakończyły się takim wynikiem, powiedziałbym, kompromisowym, w tym sensie, że żadna z opcji politycznych, nawet tak bardzo ogólnie traktując i dzieląc na prawicę, centrum i lewicę, żadna ze stron nie osiągnęła zdecydowanej przewagi. Największe poparcie wyborcze uzyskała w sumie prawica, czyli Narodowa Demokracja i organizacje pokrewne, ale także dość silne było centrum, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, czy też odłamy Solidarystycznego Ruchu Robotniczego i dość także duże wpływy uzyskała, chociaż mniejsze niż spodziewano się, Lewica, a więc głównie Polska Partia Socjalistyczna i Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, które miało wtedy charakter taki pro-piłsudczykowski. I taki został wybrany Sejm i potem tylko dopowiem, że te wybory uzupełniające rzeczywiście odbywały się. Między innymi takie wybory uzupełniające odbyły się w Wielkopolsce 1 czerwca 1919 roku, a więc prawie pół roku, no 4 miesiące później, po tych wyborach do Sejmu Warszawskiego, a więc już było to po powstaniu wielkopolskim, po decyzjach traktatu, jeszcze przed ostatecznym podpisaniem traktatu wersalskiego, ale sprawa wielkopolska, jak wiadomo, była w tym czasie przesądzona i wybrano wtedy 42 posłów z Wielkopolski, którzy uzupełnili skład Sejmu. Natomiast na Pomorzu te wybory odbyły się 2 maja 1920 roku. Wybrano 20 posłów w czasie tych wyborów do Sejmu Warszawskiego. I tutaj może taka ciekawostka dla Bydgoszcza. No niestety bydgoszczanie, w ogóle mieszkańcy naszego najbliższego tutaj regionu, nie uczestniczyli w pierwszych wyborach parlamentarnych w okresie II Rzeczypospolitej. Bo proszę zobaczyć, kiedy odbywały się w 19 roku, a nawet 1 czerwca w Wielkopolsce, to wówczas Bydgoszcz wciąż jeszcze znajdowała się pod zaborem pruskim. Dopiero przecież tutaj niepodległość rozpoczyna się od stycznia 20 roku. Natomiast kiedy odbywały się te wybory uzupełniające na Pomorzu w roku 1920, to jak wiemy, Bydgoszcz zaliczono administracyjnie do województwa poznańskiego i uznano, że w Wielkopolsce już się wybory odbyły, więc no, de facto tutaj nie głosowaliśmy w pierwszych wyborach.
A jaką rolę na tej scenie politycznej odgrywały dwie chyba największe postacie, to znaczy Piłsudski i Dmowski? Porozmawiajmy może na początek o Dmowskim.
Bez wątpienia są to postacie, które wywarły ogromny wpływ na ukształtowanie się II Rzeczpospolitej.
Doktor Krzysztof Osiński.
Miały ogromny wpływ na wywalczone granice, na wykształcenie się niepodległości państwa polskiego, ale są to również osoby, które ze względu na fakt, że rywalizowały ze sobą, są nie do końca rzetelnie prezentowane w historii. Również różnego rodzaju zjawiska, które miały miejsce w historii najnowszej, spowodowały takie ujęcie tych postaci. Wspomnieć można chociażby o II wojnie światowej i o późniejszym panowaniu komunizmu, który obydwie te postaci zepchnął na margines. Zepchnął na margines, ale zarazem spowodował, że pewna fascynacja tymi osobami żyła w ukryciu, gdzieś tam w drugim obiegu. a jeszcze dodatkowo narzucono pewne łatki pojęciowe, między innymi redukując chociażby osobę Romana Dmowskiego do antysemity, jakiegoś skrajnego radykała, który nie wiadomo w jaki sposób zradykalizował scenę polityczną II Rzeczpospolitej, co było niesprawiedliwym, nieuczciwym zabiegiem ze strony komunistów. I tego typu wizerunek często funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Nie rozmawia się uczciwie na temat dorobku, ideologii, historii Romana Dmowskiego, tylko poprzez jakieś kalki, skróty myślowe czy stereotypy stara się właśnie rozgrywać jego postać, a podobny mechanizm zresztą jest, chociaż na mniejszą skalę, w stosunku do Józefa Piłsudskiego. Tutaj Józef Piłsudski miał to szczęście, że stał się swoistym symbolem, pewną ikoną. I w związku z tym od pewnych takich klisz, skrótów myślowych zdołano go ocalić, ale no nie do końca uczciwie cały czas o nim się rozmawia i go traktuje. Pamiętać jednak należy, że są to olbrzymie zasłużone osoby, obydwie dla II Rzeczpospolitej, chociaż Roman Dmowski tutaj jest, jak gdyby nie do końca wyzyskano jego potencjał. Pamiętać musimy, że w 1926 roku doszło do zamachu majowego, w wyniku którego zwolennicy Piłsudskiego przejęli władzę w kraju i zaczęli narzucać swoje poglądy, łącznie z pewnym kultem Piłsudskiego. A w związku z tym, że jeden nurt zdominował scenę polityczną, narzucił swoją wizję tego, jak powinno państwo funkcjonować, i kult osoby przywódcy, ideologa, to innych zepchnięto na margines. Nie tylko Dmowskiego, ale również Witosa, również Daszyńskiego, również Paderewskiego, Hallera. Wszystkich tych, którzy się z Piłsudskim nie zgadzali, czy nie mieli pozytywnych relacji z nim, to zostali marginalizowani, żeby postać Piłsudskiego bardziej wyeksponować. I w związku z tym potencjału tych polityków, potencjału tych osób nie wykorzystywano. One nie zajmowały żadnych eksponowanych stanowisk, nie nagradzano ich żadnymi odznaczeniami, na które zasługiwały, biorąc pod uwagę ich walkę o polskość, o odrodzenie państwa polskiego, którą przez wiele lat przed 1918 rokiem prowadziły.
Zygmunt Miłkowski, Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym, pierwsze wydanie, 1887 rok.
Partyjność jest szkodliwą, o ile przenika ją egoizm wyzyskiwaczy, oślepiający nienawiścią, będącą najgorszym w życiu przewodnikiem, i zawiścią zabijającą w sercach człowieczych popędy etyczne, bez których ludzkość zmieniłaby się w różnopodwórzowe psiarnie, zagryzające się za spotkaniem każdym. Partyjność na uwzględnienie zasługuje, gdy ją zaprawia altruizm, gdy się kieruje współzawodnictwem życzliwym i nie opiera na dogmatach. Współzawodnictwo bowiem altruizmem zaprawne wywołuje ścieranie się opinii, będące zaczynem postępu.
Roman Dmowski, jego polityka. To nie był polityk, który pojawił się w 1918 roku.
No tutaj również pojawiały się ewidentne różnice pomiędzy różnymi nurtami politycznymi.
Doktor Krzysztof Osiński.
Roman Dmowski był chyba, no możemy to tak powiedzieć, najwybitniejszym ideologiem spośród polityków II Rzeczpospolitej. Nie ma chyba innego polityka II RP, który by napisał tyle książek, i to książek będących wyrazem głębokiej refleksji na temat sytuacji politycznej, międzynarodowej, która wówczas panowała, i mający tak przenikliwe spojrzenie na ówczesną rzeczywistość, potrafiący przewidywać konsekwencje pewnych zjawisk, które działy się na świecie, w Europie czy na ziemiach polskich. Ale zarazem Dmowski jest wyrazem takiego nie do końca docenienia tego potencjału przez Polaków. Trochę stało się to z jego winy. Dlaczego? Kiedy kształtowały się granice, kiedy odradzało się państwo polskie, on nie wrócił z Francji do Polski, tylko został tam po to, żeby negocjować z państwami zachodnimi kształt i granice państwa polskiego. Musimy pamiętać, że on był właśnie autorem polskiej części dotyczącej traktatu wersalskiego. On podpisywał ten traktat, mógł przecież wrócić do kraju, włączyć się w tą bieżącą walkę polityczną, przejąć nawet rządy w państwie i w jakiś sposób zagwarantować władzę dla siebie, dla swojego ugrupowania. On tego nie zrobił. Nie zrobił, ponieważ wiedział, że większą wartością od doraźnych korzyści osobistych czy politycznych jest wartość odrodzonej, odzyskanej po latach zaborów ojczyzny. I w związku z tym później to mieściło się na nim jako osobie, jako polityku, że nie ugruntował od początku swojej pozycji na tyle, na ile to wymagało. Odwrotnie działo się z kolei z Piłsudskim, który od początku był tutaj na miejscu, od początku wpływał na wydarzenia, od początku miał możliwość kształtowania różnego rodzaju instytucji, obsady personalnej, poszczególnych urzędów. Ich ścieżki jak gdyby zostały wyznaczone w tych początkowych miesiącach funkcjonowania II Rzeczpospolitej. I tutaj Piłsudski jako praktyk wygrał ewidentnie z Dmowskim jako ideologiem, jako takim człowiekiem bardziej myśli niż czynu.
Doszło do pewnego paradoksu, bo Piłsudski i ludzie wokół Piłsudskiego budowali legendę Piłsudskiego jako wodza wojskowego, prawda?
Tak. No,
wszystkie zdjęcia z Piłsudskim to w mundurze. Tymczasem Piłsudski tak naprawdę był świetnym politykiem, pragmatycznym politykiem. Dmowski z kolei chciał być politykiem, ale wychodzi na to, że był intelektualistą.
Bardziej był intelektualistą niż politykiem, chociaż oczywiście politykiem sprawnym był również, ale był politykiem raczej starej daty, byśmy to powiedzieli, takim bardziej politykiem mijających lat XIX wieku nawet, czyli politykiem gabinetowym, który w cieniu wyznacza różnego rodzaju strategie, ustala różnego rodzaju działania, dogaduje się z pewnymi osobami, z frakcjami politycznymi co do przebiegu pewnych działań. Natomiast XX wiek, a szczególnie okres międzywojenny, był już miejscem uprawiania polityki w zupełnie inny, zaskakujący, nowy sposób, który często przenosił się właśnie na ulicy. Już parlament był ważny, ale równie ważne były te działania pozaparlamentarne prowadzone przez różnego rodzaju ugrupowania. Stąd między innymi popularność tych bojówek partyjnych, które były tworzone przy boku różnego rodzaju partii, umundurowanie, które wprowadzane były w partiach nie tylko prawicowych, ale to było powszechne zjawisko, gdzie również partie ludowe, partie socjalistyczne miały swoje umundurowania partyjne, miały swoje bojówki partyjne, które strzegły wieców organizowanych przez partie, strzegły różnego rodzaju manifestacji, siedzib partyjnych i w związku z tym Dmowski jak gdyby w pewnym momencie przespał epokę, która nastąpiła, chociaż później starał się oczywiście również do tych nowych warunków dostosowywać, czego wyrazem było chociażby w następstwie przeprowadzenia przez Piłsudskiego zamachu majowego powołanie obozu Wielkiej Polski, który miał być nową jakością wprowadzoną na polską scenę polityczną, bardziej radykalnym ruchem, który miał odwoływać się właśnie do tych działań pozaparlamentarnych, a te działania parlamentarne miały być zarezerwowane dla Związku Ludowo-Narodowego, który w 1928 roku przekształcił się w Stronnictwo Narodowe.
I to wszystko dzisiaj. Zapraszam na ciąg dalszy za tydzień. W dzisiejszej audycji wypowiadali się profesor Zdzisław Biegański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Wykorzystane zostały fragmenty publikacji Wincentego Witosa Chłopi czytajcie, rozważcie i postanówcie, wydanie 1926 rok, oraz Zygmunta Miłkowskiego Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym, wydanie Gebetner i spółka, Kraków 1910 rok. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrichowi, a Państwu za uwagę. Kłania się Robert Erdman.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz.